jak ta inflacja wygląda konkretnie w mojej gospodarce. Mam tutaj fakturę, podwyżka 345%, 0,12%. Proszę Państwa, podwyżka podstawowego czynnika ciepła 345%. Od 1 stycznia, jak wchodzą te nowe ceny, przedsiębiorcy, żeby w ogóle móc istnieć, muszą podnieść ceny swoich produktów.
Takiego parku maszynowego w małej mleczarni nie ma nikt na świecie. To nie ma żadnego sensu ekonomicznego. Za sam kocioł z przyległościami trzeba było zapłacić 1 000 000 euro.
Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Roman Kluska, przedsiębiorca, żywa legenda polskiego kapitalizmu, groźny gangster. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To na sam początek pozwolę sobie tak oczywiście z przymrużeniem oka zapytać, jak to jest, jak to było z tym gangsterem, 8 milionów złotych kaucji za wyjście z aresztu.
Jeżeli popatrzymy na wielkość kaucji, to faktycznie jestem największym chyba gangsterem Rzeczypospolitej, bo nikomu więcej takiej kaucji nie zasądzono. Ale to też pokazuje absurdalność naszego wymiaru sprawiedliwości, naszej rzeczywistości i jak jeszcze głęboko w niektórych dziedzinach życia siedzimy w realnym socjalizmie ustroju podobno minionego.
Na dzisiaj mamy przygotowanych kilka dużych, poważnych tematów. Ja zapytam jeszcze, jak to się dzieje, że pan pomimo tylu trudności w życiu, czy to z firmą Optimus, czy właśnie z polską państwowością i tak dalej, pan ciągle jest, pan ciągle służy wywiadem, wykładem, radą, przestrogą. Panu się ciągle chce być aktywnym. Skąd ta siła?
Myślę, że być może z pewnej kultury, którą wpoili mi moi rodzice, a mi wpoili dziadowie. Dla mnie ojczyzna jest wartością, dla mnie Polska jest wartością. Mój tato był w AK, moi rodzice ciężko pracowali, obojętnie z której strony, przestaje swoje życie. Dziadkowie drudzy byli w obozie niemieckim przez całą wojnę, przeżyli całe zło tamtych czasów. Dlatego jestem, myślę, bardzo głęboko osadzony w polskości i jestem bardzo zatroskany o przyszłość i wielkość naszego kraju. I stąd też czerpię mnóstwo siły z takiego pewnego epizodu. Jako młody człowiek, jeszcze student, w czasach PRL-u pływałem po świecie jachtem, bo jestem coś zamiłowanym żeglarzem. Nie mając ani grosza, no bo dolary u nas były niedostępne, jeździłem po świecie praktycznie jako żebrak. Byłem turystą najniższej kategorii, no nie pozwalał nikomu wiele zarobić. Każdy gros był wyliczony. I czułem to brzemię pochodzenia z kraju gorszej kategorii. I potem, kiedy warunki się zmieniły, kiedy przez pewien krótki czas nastał tak zwany wolny rynek, kiedy pracą można było osiągnąć sukces, dawało mi niezmierną frajdę, że dzięki pracy, lepszej niż moi konkurenci na Zachodzie, możemy ich pod względem gospodarczym w sposób piękny, no powiem, bić, wygrywać. Wygrywanie nad tymi podobno lepszymi z Zachodu dawało mi ogromną satysfakcję. I bardzo bym chciał, żeby młodzi ludzie w każdym pokoleniu mieli taką frajdę. I z takim ogromnym ubolewaniem patrzę, jak te możliwości osiągnięcia sukcesu pracą, intelektem, własnym wysiłkiem, wysiłkiem całej załogi, coraz bardziej kolejne rządy, kolejne władze ograniczają. Żal mi i robię wszystko, co mogę, żeby prosić, apelować o powrót do normalności gospodarczej, czyli do takich warunków, żeby najważniejszym czynnikiem sukcesu była praca.
W ostatnich miesiącach, przez ostatni rok, bardzo szeroko wyeksponował pan książkę i tezy niemieckiego ekonomisty Badera. Już kilka razy opowiadał pan o tej książce i właśnie o tych tezach w kilku wywiadach. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli dalej w tym, co opisywał Bader. Czy uważa pan, że to, co opisał, już się materializuje?
Powiem tak. Nie myślę, a widzę i z każdym dniem ogarnia mnie pewność. Niestety to, co przewidział Bader, realnie się dzieje. Kolejne decyzje rządów, czy rządu polskiego, kolejne zdarzenia, które następują, są dokładnie jak w scenariuszu filmowym opisane przez Badera. I to, co jeszcze na początku roku wydawało mi się dość słuszną hipotezą, to dzisiaj, w tym czasie, kiedy zdarzenia biegną bardzo szybko, mogę sobie już pozwolić na pewne podsumowanie i wręcz wykazanie, że scenariusz Badera jest realizowany i to z ogromną precyzją. To, co on przewidział, na co wskazywał, dzieje się. To już się stało, jesteśmy już bardzo zaawansowani w tym procesie. I dzisiaj mogę pozwolić sobie na początku na pewne podsumowanie tych tez, tego, co jest najważniejsze w wykładzie Badera. Bader zauważył, że świat, a zwłaszcza Unia Europejska, odchodzi od systemu kapitalistycznego. Że dwa czynniki, które podtrzymywały system kapitalistyczny, to jest emisja pieniądza opartego na złocie oraz wolne stopy procentowe przejdą, on pisał przejdą, a ja teraz widzę, że przeszły już do historii. Mamy swobodę emisji pieniądza przez rządy, czyli nie mamy już tu ostoi kapitalizmu i mamy ustalane przez rządy stopy procentowe. Przed tym przestrzegał Bader, natomiast to już się stało. Widzimy to w ogromnej emisji pieniądza i w Polsce, i na całym świecie, która ostatnio ma miejsce. I widzimy to w zerowych stopach procentowych, które pozwalają już na dowolne eldorado rządzącym, bo przecież emituje się pieniądz bez kosztu. Bo jeżeli koszt jest zero, no to hulaj dusza, piekła nie ma. I proszę Państwa, z punktu widzenia Badera i z punktu widzenia mojego doświadczenia ekonomicznego, te zdarzenia rozpędziły już, powiedzmy, pewną kulę śnieżną, która będzie powodowała, że następne zagrożenia, o których pisał Bader, które nawet w testamencie dla Polski przewidział Jan Paweł II, ich realizacja się już niestety rozpoczęła, dlatego że nie mamy hamulca, jakim były dwa czynniki ostoju systemu kapitalistycznego. Możemy sobie dzisiaj realnie powiedzieć, nie mamy już kapitalizmu, mamy jeszcze rozpędzone przez kapitalizm siły wytwórcze i to jest element w naszej rzeczywistości kapitalistyczny. Natomiast jak chodzi o sposób sprawowania władzy i ustrój, to nie mamy już kapitalizmu. Mamy to, co Bader przewidział, okres przejściowy od kapitalizmu do realnego socjalizmu. I ponieważ żyłem przez wiele lat w realnym socjalizmie, widzę w tej chwili już coraz więcej znamion tamtej epoki. To już nie jest tak, że ja się obawiam. Poszczególne rozwiązania, które w tej chwili rządy w Polsce i w Europie wprowadzają, to są elementy, które ja znam. Dlatego to przesłanie Badera wygląda, że jest bardzo aktualne, bardzo na czasie. I to są już chyba ostatnie momenty, żeby w jakiś sposób apelować do społeczeństwa, żeby próbować te przemiany zachować. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest najgorsze w ustroju totalitarnym, w którym żyłem przez bardzo długą część mojego życia, który poznałem dobrze, bo w tamtym czasie byłem już na tyle duży, że studiowałem, pracowałem, osiągałem w tamtym systemie pewne nawet sukcesy jako na drodze kariery zawodowej, bo doszedłem do zastępcy dyrektora dużej fabryki. Więc ustrój ten poznałem doskonale. I coś, co było dla większości ludzi, którzy byli po stronie pracujących, nie po stronie elity partyjnej, która sprawowała władzę, ale po stronie pracujących, to jest ta beznadzieja, że ode mnie nic nie zależy. To jest przygniatające państwo, które przez swoje akty prawne, przez arsenał policji, wojska i innych różnych służb, robią z człowiekiem co zechcą. W każdej sytuacji w ustroju totalitarnym władza wie lepiej. Nie człowiek decyduje o swoim wyborze, tylko za człowieka decyduje rząd. Rząd, wydając kolejne akty prawne, regulujące kolejne odcinki naszego życia, przed tym ostrzegał Jan Paweł II, wchodzi niemalże w ręce, w miejsce Pana Boga dla osób wierzących. To miejsce, gdzie największą wartością, autorytetem, regulatorem był Pan Bóg, w tej chwili to miejsce zajmuje władza poprzez swoje akty prawne, które normują już prawie wszystko i człowiekowi praktycznie nic nie wolno. To właśnie w totalitaryzmie jest najgorsze. Człowiek nic sam z siebie nie może jako pan swojej rzeczywistości. I Jan Paweł II nas przestrzegał. Jeżeli pozwolicie, że władza będzie regulowała aktami prawnymi kolejne odcinki waszego życia, to proszę zobaczyć, Jan Paweł II, pamięć i tożsamość, to Jan Paweł II ostrzegał Polaków. Niedługo pod piękną nazwą demokracja będziecie mieli kolejny system totalitarny. I teraz wróćmy do Badera. Jeżeli Bader przestrzegał, że jeżeli społeczeństwa pozwolą sobie, żeby te dwa czynniki kapitalizmu zostały odebrane przez rządy, czyli emisja pieniądza i stopy procentowe, czyli rządy wchodzą tu w miejsce rynku, to wtedy następnym działaniem rządów, żeby przejść do ustroju totalitarnego, będą elementy, które będą musiały być spełnione, żeby ten nowy ustrój nastał. Musi być zniszczona rodzina, Bader przed tym ostrzega, musi być ośmieszony i praktycznie zlikwidowany kościół chrześcijański, a szczególnie katolicki, bo on stoi na trwałych wartościach, na pewnych trwałych zasadach, a to jest sprzeczne z tym, że władza chce regulować, co jest dobre, a co jest złe. Władza w przepisie chce nakazać, kiedy masz być szczęśliwy, albo co ci się ma podobać. A tu mamy pewne wartości ponadczasowe, dlatego energia pójdzie na zlikwidowanie rodziny, bo tam przekazuje się wartości i tradycje, i naszą kulturę. Pójdzie na zlikwidowanie kościoła katolickiego, a szerzej chrześcijan. I trzecia sprawa, musi być zlikwidowana klasa średnia, ponieważ ona ma zasoby i ma pewną niezależność. I chciałbym teraz właśnie pokazać, jak w tej chwili, kiedy już są oczywiste realizacje dwóch pierwszych punktów, czyli działania przeciwko rodzinie i działania przeciwko Kościołowi i przeciwko religii katolickiej, w tej chwili przystąpiono do realizacji trzeciego postulatu, to znaczy likwidacja klasy średniej.
To ja wejdę może w słowo i dopytam, czy według Pana to, o czym zaraz chce nam Pan opowiedzieć, dzieje się, zaczęło się dziać teraz, to znaczy na przełomie 2021 i 2022 roku, czyli o tej nowej rzeczywistości, którą zastaniemy od 1 stycznia, o tym nowym Polskim Ładzie, czy może to jest proces, który już trwa i ten 1 stycznia tutaj niewiele zmieni?
To znaczy proces trwa, bo najpierw trzeba było zlikwidować emisję pieniądza, stopy procentowe, trzeba było rozpocząć walkę z rodziną, to o czym mówiłem, a teraz pozostała jeszcze niezależna klasa średnia. I trzeba się rozprawić z ludźmi, którzy mają pewne zasoby i są niezależni. I dlatego proszę zobaczyć na zmiany prawne, które następują od 1 stycznia oraz na czynnik jeszcze groźniejszy niż te zmiany, o którym będę mówił za chwilę. Pierwsze zmiany to jest, popatrzmy, jak przez nowe prawo klasa średnia została już w jaki sposób pozbawiona części swoich dochodów, a więc niezależności. A mianowicie, jak ograniczono działalność gospodarczą, która była skarbem dla państwa, bo przynosiła największe dochody, ale która również dzięki temu, że była bardzo prostą formą organizacyjną, pozwalała klasie średniej na walkę z korporacjami. Działalność gospodarcza to jest bardzo tania forma gospodarowania. Dzięki tej taniości, elastyczności, klasa średnia mogła podjąć jeszcze walkę z korporacjami. Jeżeli teraz rząd wypowiedział wojnę tej formie zorganizowania, czyli wszyscy mają przejść na spółki, a spółka to jest korporacja, to też jest spółka. Czyli jest to forma droga. Jeżeli teraz zostanie nasza klasa średnia pozbawiona taniej formy organizacyjnej, to jeżeli będzie miała te same warunki co wielkie firmy, to wielkie firmy na skutek chociażby skali są w zasadzie nie do pokonania. Więc to jest czynnik, likwidacja, proces likwidacji działalności gospodarczej, tej taniej formy dającej przewagę, wpycha nas w tą klasę średnią w zasadzie w przegraną walce konkurencyjnej. Oczywiście można jeszcze się wykazać większą pracowitością, można jakąś pomysłowością, ale już jest trudniej, bo mamy te same koszty co korporacje, one na skutek skali mają przewagę. Druga sprawa, popatrzmy, co miały korporacje być ograniczone poprzez wprowadzenie podatku od minimalnych zysków. I dobrze, nie, stać je na to, nie płacą, ale proszę zobaczyć, co się stało w realnych aktach prawnych, które wchodzą od 1 stycznia. Ten podatek dziwnym trafem objął również wszystkie małe i średnie firmy. I proszę Państwa, ten rak polskiej rzeczywistości gospodarczej, ta sama regulacja, która dotyczy wielkich, a miała nie dotyczyć małych i średnich. A nagle w prawie jest. Od 1 stycznia wchodzi dla maleńkich polskich firm podatek, który miał dotykać tylko dużych firm. Proszę Państwa, wiele polskich firm dzięki tej sytuacji, którą znamy, ledwo wiąże koniec z końcem. Podatek niby nieduży, 0,4%, ale kolejny podatek, który pogorszy warunki konkurowania z dużymi. Znowu zrobiono ten sam błąd, dając tą samą regulację dla dużych i małych. Przecież dla mnie jest sprawa oczywista. Nie będą to wielkie pieniądze, ale chodzi o kolejny ciężar dla małych i średnich firm, żeby tą formę działalności po prostu zlikwidować, żeby zostały nam korporacje. A teraz można powiedzieć walec, który ma przejechać po klasie średniej, a mianowicie inflacja. Od szeregu lat rządy, nie tylko polski, ale szczególnie rząd polski, podejmował szereg działań proinflacyjnych. Czyli takie działania, które powinny doprowadzić do ogromnej inflacji, która pozbawi oszczędności klasę średnią, bo jeżeli się nie ma żadnych zasobów, to jest się bezbronnym i trzeba wykonać wszystko, co państwo każe. Więc proszę państwa, gospodarka to jest organizm niezwykle złożony i niezwykle skomplikowany. Organizm ogromnej bezwładności na skutek milionów różnych zdarzeń, milionów podmiotów, milionów najprzeróżniejszych sytuacji i dlatego trzeba było przez długi okres czasu i to wiele różnych działań proinflacyjnych, żeby doprowadzić, można powiedzieć, do wywłaszczenia klasy średniej. Żeby to był proces, który się tak rozwinie, tak dynamicznie, żeby w zasadzie pochłonął oszczędności obywateli, tych, którzy w tej klasie średniej się mieszczą. I proszę Państwa, oficjalnie mówi się, że jest jakaś inflacja paruprocentowa, że ona okresowa jest, że spadnie. A moje doświadczenie z realnego socjalizmu mówi, że jeżeli rząd swoimi decyzjami rozpoczął proces inflacyjny na tak wiele czynników, które w tej chwili obserwujemy, to tej inflacji się realnie nie da zatrzymać przez ogromnych kosztów społecznych i bez zubożenia i pozbawienia majątków obywateli. I proszę Państwa, żebyśmy zeszli na ziemię i pokazać, jak ten proces już jest zaawansowany, ja kieruję maleńką firmą. Robimy sery na, myślę, że albo najlepsze, albo jedne z najlepszych w świecie poprzez czystość i perfekcyjne przestrzeganie reguł zdrowotnych. Więc jest to bardzo droga produkcja, do której zużywamy bardzo wiele najprzeróżniejszych czynników. Przede wszystkim energii elektrycznej, ciepła. To wszystko musi być klimatyzowane, dogrzane. Musi po prostu ten ser mieć idealne warunki do rozwoju. Dlatego energia elektryczna, ciepło, no i ogromna ilość paliwa do ciągników rolniczych. My sami uprawiamy pola. Więc w warunkach górskich mamy tą przewagę, że jest trudniej gospodarować, ale jest czysto, bo tu jest wysoko, nie dochodzą te wszystkie zanieczyszczenia, więc mamy świetną żywność, ale oleju napędowego do traktorów i wszystkich maszyn rolniczych zużywamy bardzo wiele. Jeżeli teraz popatrzymy, jak ta inflacja wygląda konkretnie w mojej gospodarce, mam tutaj fakturę dwie. sprzed niecałego roku i dzisiejsza na olej napędowy. Czyli to jest coś, co służy naszej gospodarce. Olej napędowy w ciągu niecałego roku zdrożał o 50, patrzę dwie faktury, 50,6%. Nie 5%, tylko 50,6%. Olej opałowy, który jest podstawą do procesu technologicznego, żeby była precyzja, tam mamy piece na olej opałowy. Zwyżka 55,6%. Nasze sery opakowane są w karton. Podwyżka na karton, na różne rodzaje kartonu, nie mniejsza niż 30%. Żeby wysłać towar, musi on być w styropianowym termosie. Podwyżka na styropian nie mniejsza jak 30%. Proszę Państwa, a do tego i w zakresie kartonu i styropianu już nam mówią, że te podwyżki nie wystarczyły, bo jest powszechny brak kartonu na rynku i granulatu do styropianu i że należy się spodziewać następnych podwyżek. Ale proszę Państwa, energia elektryczna, podstawa. Wszystko mamy na prąd, cały proces oczyszczalni ścieków, wszystko. Podwyżka o 50% rok do roku. I wreszcie rzecz, której zużywamy najwięcej, gaz. Gaz ziemny dla przedsiębiorstw. Mam tu dwie faktury, tu już posłużę się bardzo dokładnie konkretem. Mamy kontrakty roczne. Cena w kontrakcie do końca grudnia tego roku to jest 11 groszy 28 grosza za kilowatogodzinę. Cena w nowym kontrakcie, który wejdzie, negocjowaliśmy jak długo można, ale niestety nic nie dało ugrać. Cena gazu ziemnego, w którą wejdziemy od 1 stycznia, to jest 38 groszy 93 grosza. Podwyżka 345%, 12%. Proszę Państwa, podwyżka podstawowego czynnika ciepła 345%. Proszę Państwa, dotyczy to, ja dałem tylko konkret mojej firmy. Te same wartości dotyczą całej polskiej gospodarki. Od 1 stycznia, jak wchodzą te nowe ceny, przedsiębiorcy, żeby w ogóle móc istnieć, muszą podnieść ceny swoich produktów. Proszę Państwa, jak one mi rosną wszystkie, o 2- lub 3-cyfrowy wzrost, ja jestem w szczególnej sytuacji, że mogę sobie pozwolić, że nie wszystko włożę do ceny, no bo jestem w sytuacji wyjątkowej. Pieniądze zarobiłem poza tą firmą. Natomiast jaka będzie inflacja w całej gospodarce? I jeżeli teraz ta inflacja, która będzie bardzo wysoka i będzie rosła z każdym, bo teraz poszczególne firmy będą wkładać do swoich kosztów to, co już jest, a potem będą wkładać to, co dopiero nastąpi, bo inni podniosą od 1 stycznia. Proszę Państwa, ja to ćwiczyłem w PRL-u. Jeszcze raz mówię. Jeżeli mamy tyle czynników proinflacyjnych, które rząd wykreował przez ostatnie lata, za chwilę bym do nich wrócił, żeby pokazać, że obojętnie, co teraz będziemy robić, jakieś tam obniżki akcji, jakieś tam propagandowe manewry, to nic nie da, jeżeli czynniki powodujące inflację będą cały czas tą inflację nakręcać, bo się w ogóle ich nie zmniejsza, wręcz przeciwnie. Czynniki powodujące z każdymi nowymi aktami prawnymi się powiększa i żadne marketingowe działania nie pomogą. Inflacja będzie coraz większa, czyli przy takiej inflacji nastąpi realne odebranie majątków, proporcjonalne oczywiście tym, którzy te majątki w tej chwili posiadają w postaci oszczędności i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, które wchodzą w życie, będą przeszkadzały, żeby utrzymać poziom życia, a więc być skazanym. Widzimy zmiany, bardzo poważne zmiany w kierunku, jak już jest zaawansowany proces przejścia i jakie są już spełnione warunki konieczne, żeby ten proces przejścia się odbył między kapitalizmem a systemem totalitarnym.
Zapytam, twierdzi Pan, że to wszystko już się de facto materializuje, czy wręcz zmaterializowało? Prawie wszystko się zmaterializowało. Przyznaję, jeżeli chodzi o inflację, to myślę, że tutaj każdy Przyzna panu rację, ktokolwiek robi zakupy, widzi, jak teraz wszystko drożeje. To się zgadza. Natomiast cała reszta, to niszczanie klasy średniej, walka z rodziną i te kolejne punkty Badera, mam wrażenie, że większość społeczeństwa przechodzi koło tego całkowicie obojętnie. Skoro to jest taki problem, to dlaczego tak mało osób go dostrzega?
Ja myślę, że tutaj zastosowano doświadczenie z czasów PRL-u, że nie wszystko się wtedy udawało zrobić, dlatego że ludzie mieli elementy swojej prywatności i była taka sytuacja. Władza swoje, ludzie myśleli swoje. Czyli nie udało się do świadomości ludzkiej w PRL-u, pomimo bardzo wielu starań, dojść ze zniszczeniem tych czynników, mówię, rodziny, religii i sposobu, i można powiedzieć, wolnego myślenia człowieka. Ja cały czas pamiętam starych ludzi, którzy tak nasiękli wolnością z okresów, ja jestem akurat z Galicji, więc tutaj nie było takiej silnej presji zaborcy. Tutaj ta godność i wolność obywateli była elementem naszej kultury. Tożsamość Polaka była powszechna i duma z byciem Polakiem w tej części Polski była powszechna i dlatego ta wolność, która była ukształtowana przez wieki w naszej świadomości, doprowadziła do tego, że PRL nie potrafił to zrealizować praktycznie większości swoich celów. Ja pamiętam, jak kończył się PRL, rozmawiałem z wójtem w mojej gminie, a on mówi, co my tu mamy do powiedzenia? Mamy jakieś prawo, ale niech pan zobaczy. Większość domów wybudowanych bez zezwolenia. Ludzie mają gdzieś to prawo. Ludzie się w ogóle nami nie przejmują. I co mamy? I zburzyć te domy, jak to jest większość domów w mojej gminie? Tak mówi do mnie wójt gminy z okresu transformacji. To samo z religią katolicką. Mogę wprost powiedzieć. Chodziłem do szkoły podstawowej z córką sekretarza komitetu powiatowego partii. Ona razem ze mną uczęszczała na religię. Po prostu była taka presja społeczeństwa, że córka sekretarza komitetu wręcz musiała chodzić na religię, bo sekretarz byłby wyobcowany ze społeczeństwa. Mogę powiedzieć prosto. Mieszkałem w Brzesku, ta sytuacja miała miejsce w Brzesku. W niewielkim mieście, niedaleko Krakowa. Proszę Państwa, władza w tamtym czasie nie dała sobie rady z naszą tradycją, z naszą kulturą, z naszą świadomością jako Polacy. I teraz Bader przewidział tę sytuację, aby tym razem przejście było skuteczne. Ja teraz to cytuję dosłownie Badera. Powiedzmy, że to nie ja mówię, tylko Bader. Bader mówił, władza będzie musiała spowodować ogromny strach w społeczeństwie. Będzie musiała spowodować jakieś zagrożenie, żeby ludzie byli w permanentnym strachu i w tym strachu będą mogli odejść od tego, co ich kształtowało. Tylko w klimacie strachu, zastraszenia będzie można wprowadzić rozwiązania totalitarne. Bader przewidział, że władza posłuży się którymś z dwóch czynników powodowania strachu. Albo spowoduje zagrożenie wojną, albo spowoduje jakąś pandemię. Ja nic więcej nie będę mówił. Ile rozwiązań w tej chwili jest wprowadzanych, depczących godność, wolność obywateli i w tym zastraszeniu, jak gdyby większość społeczeństwa wyłączyła myślenie. Jestem tym przerażony, jak rozmawiam często z młodymi ludźmi, widząc, jak oni całym swoim ja dążą do systemu, jako do jakiegoś tam raju, do systemu, który ja znam z autopsji, który ja wiem, jaki jest straszny, który ja wiem, jak niszczy psychikę i jak się człowiek czuje w tamtym systemie. Oni są tak zachwyceni tą, można powiedzieć, zieloną, czerwoną rewolucją,
co im wdłożono do głowy, że to będzie raj, kiedy wprawdzie nie będziesz miał własności, ale dadzą ci taki samochód, jaki potrzebujesz. Że wprawdzie nie będziesz miał domu, ale dadzą ci taki dom, jaki będziesz potrzebował. Że wprawdzie nie będziesz miał jakichś tam zasobów, ale pojedziesz na takie piękne wakacje, jakie sobie wymarzyłeś. Proszę Państwa, wyłączono rozum, a zastąpiono to marzeniem. Zastanawiam się, co jest powodem, że taka rzesza młodych, myślących, inteligentnych ludzi wyłączyła myślenie. Czy oni nie potrafią sobie wyobrazić, że w ustroju, tym, do którego dążymy, jest równanie do najsłabszego? Czyli jeżeli w brygada jest i jeden ciężko pracuje, a drugi robi buble w produkcji, a czy się stoi, czy się leży, wszyscy mają mieć tą jakąś gwarantowaną płacę. I dzięki temu ma być tak dobrze. Ale proszę Państwa, ja to ćwiczyłem. Jeżeli jest płaca gwarantowana, czy się stoi, czy się leży, 1000 złotych się należy. Przecież to jest slogan z czasów Gierka. Byłem wtedy zastępcą dyrektora dużej fabryki. Jeżeli znalazł się pracownik uczciwy, który ciężko pracował, a widział, że obok niego jest pracownik, który robi jakość taką, że to do niczego jest niepodobne, a obydwaj dostają to samo wynagrodzenie, pomimo, że on się nic nie stara, a ten się stara, to po miesiącu, dwóch mieliśmy już całą produkcję bublowatą. Ten nowy, wyśniony przez młodych system, to jest system równania do najsłabszego, równania do najgorszego standardu, a przenieście sobie to teraz, do najgorszego i najniższego możliwego standardu życia, do najmniejszej możliwej wolności, to jest równanie do najniższego elementu.
Ja pozwolę sobie stanąć trochę w obronie polskiej młodzieży, ponieważ myślę, że jeszcze tak 5, 7, może 10 lat temu ogromna większość młodych Polaków popierała rozwiązania wolnorynkowe. Współcześnie, czyli tak jak już wspomniałem, przełom 21 i 22 roku, już mamy większy podział. Cały czas chyba dominującą grupą wśród młodzieży są osoby popierające wolny rynek, natomiast rzeczywiście pojawiło się mnóstwo młodych ludzi, które nie chcą kapitalizmu, nie chcą wolnego rynku, skręcili w te rozwiązania lewicowe. Może to jest trochę tak, że zawiedli się na tym polskim kulawym kapitalizmie.
Ale proszę zobaczyć, jaką piękną socjotechnikę zrobiono. Tak naprawdę w Polsce poza kilkoma latami po transformacji Wilczka nie mieliśmy realnego kapitalizmu. Nie mieliśmy wolności gospodarczej. Popatrzmy tylko na fakty. Ja wracam się do historii. Dla mnie to wszystko jest jak w obrazku, dlatego że w tym wszystkim uczestniczyłem. Pierwsze lata po transformacji i faktycznie idealny wolny rynek. I tu dowód rzeczowy, jaką mocą dla gospodarki i poziomu życia jest wolny rynek. Odziedziczyliśmy PRL wyłącznie z octem w sklepach. Starsi to pamiętają. W sklepach był tylko ocet. Resztę kartki i jakość tego, co na kartki, opłakana. Nie minął rok, dwa ciężkiej pracy wolnego narodu. Kiedy półki były pełne, moi pracownicy zaczęli sobie za własne, zarobione pieniądze kupować nowoczesne zachodnie samochody, a wielu rozpoczęło z sukcesem budowę domu i go dokończyło, będąc tylko pracownikami firmy prywatnej. Pamiętamy wspólnie, cała nasza załoga, ten piękny czas bardzo ciężkiej pracy, bo ja nie ukrywam. To była bardzo ciężka charówka, ale widzieliśmy efekty tej pracy. Dlatego, że w tamtych czasach władza się nie wtrącała. Władza pozwalała nam pracować i był przepiękny kult osiągnięcia sukcesu pracą. Natomiast ponieważ mieliśmy jeszcze pod względem politycznym bardzo dużo elementów realnego socjalizmu, więc na drugim końcu tej rzeczywistości odbywało się faktycznie przejmowanie majątku wypracowanego przez pokolenia Polaków przez ludzi związanych z bardzo dziwnymi układami i wartościami. I to wszystko w majestacie prawa. Szaber i wyprzedaż majątku narodowego.
i dokonano bardzo sprytnego zabiegu, że to jest również element gospodarki wolnorynkowej. Nie, proszę Państwa. To jest element gospodarki totalitarnej. Tego całego prawa, tych układów, tych służb, tego wszystkiego, co zostało po poprzednim systemie i nie zostało nigdy wyeliminowane ani rozliczone. I teraz bardzo sprytnie mówiono, że owszem, były tam jakieś elementy rynkowe, jakieś sukcesy, jakieś tam firmy, jakieś tam ludzi, no ale przecież gro majątku w tamtych czasach bardzo dziwnie służyło. I jedźmy dalej. Rozpoczęto od pewnego czasu narrację, którą ja znam z realnego socjalizmu. Przedsiębiorca to ten, co zarabia krocie, nie dzieli się i w ogóle myśli o sobie, jeździ na Bahamy, pomiata ludźmi. Proszę Państwa, a zejdźmy teraz do realiów. Dam bardzo prosty przykład, wprost trywialny, ale żeby pokazać znowu, czy to aby nie elementy tamtego systemu powodują, że część tego niby kapitalizmu zachowuje się i postępuje w ten sposób. Weźmy, powstaje powiedzmy w jakimś dużym mieście nowe, wielkie osiedle mieszkaniowe. I na tym osiedlu ktoś zakłada w ramach działalności rynkowej kwiaciarnię. Ponieważ osiedle jest duże, mieszka tam wielu ludzi, dość majętnych, stać ich było na mieszkanie. Osiedle jest na skraju miasta, więc podjeżdżają tam swoimi samochodami, więc są tu ludzie bogaci. Ta kwiaciarnia zaczyna prosperować i za chwilę pod kwiaciarnią stoi Mercedes właścicielki. Proszę Państwa, gdyby to był system rynkowy, to ani byśmy się oglądnęli, jak na tym osiedlu byłoby 2, 3, 4, 5 albo 10 kwiaciarni i na zasadzie prawa rynku kapitalistycznego stopa zysku by się wyrównała. I nie byłoby żadnych kominów, nikogo by nie kłuło w oczy. No, owszem, tej by Mercedes został, ale potem już by sobie kupiła małego Fiacika. Dlatego, że byłoby 10 kwiaciarni i zyski by zostały sprowadzone do średniego poziomu zysków w gospodarce. A teraz popatrzmy, jeżeli w to wejdą elementy słusznie minionego ustroju, czyli realnego socjalizmu, to władza wprowadzi na przykład w jakimś zapisie planu gospodarowania, bo akurat ona ma znajomości z władzą, że na tym osiedlu może być tylko jedna kwiaciarnia. Albo rząd wprowadzi ustawę, że kwiaciarnia może być co 10 kilometrów. Jeżeli teraz na skutek różnych działań administracyjnych nie ma wolnego rynku i tych kolejnych 9 przedsiębiorców, co chce założyć kwiaciarnię, rozbija się o barierę administracyjną, a tamta kupuje już Rolls-Royce'a, bo tak jej dobrze i kłuje to w oczy, to proszę Państwa, nie jest to element kapitalizmu, nie jest to element wolnego rynku, jest to element realnego socjalizmu. I teraz daję swoją głowę, że poza przypadkami, że ktoś jest geniuszem intelektu, geniuszem pracowitości, i to są uzasadnione przypadki, że sukces się mu należy. Bo zrobił coś, czego inni nie zrobili, a zanim inni to powtórzą, bo oczywiście zaraz się znajdzie wielu naśladowców i jeżeli on nie pójdzie do przodu, to za chwilę jego dochody spadną do średniego. I to jest właśnie piękne w tym rynkowym systemie, co ja właśnie doświadczyłem, że żeby cały czas firma pięknie rosła, to jeżeli ja dziś wymyśliłem coś, czego rynek nie wymyślił, to ja jutro muszę iść dalej w innowacyjności i wymyśleć następną rzecz, której rynek nie wymyślił i za rok muszę wprowadzić kolejną innowacyjność. I proszę Państwa, innowacyjność realna, prawdziwa, doskonała buduje się w gospodarce rynkowej. A jeżeli my próbujemy na zasadzie ustawy zrobić jakiś tam nowoczesny samochód, czy jakiś nowoczesny przemysł kosmiczny, czy jakiś inny na bazie ustawy, a nie stworzymy warunków wolnej konkurencji, żeby ci przedsiębiorcy musieli się rozwijać bardzo szybko, to są niepotrzebne koszty społeczne, które tylko wpychają nas coraz szybciej w realia realnego socjalizmu.
Ale czy nie ma pan odrobinę zakrzywionego obrazu rzeczywistości Polski początku lat 90.? Nie wątpię, zresztą To jest wprost potwierdzone, że Pana firma odniosła wielki sukces. Nie wątpię, że Pan odniósł wielki sukces, że wielu Pana pracowników, Pana firmy zbudowało te domy, mogło zapewnić byt rodzinie, dobrze zarabiali i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak nie wyglądała rzeczywistość każdego Polaka. Dla wielu osób te czasy, ten początek lat 90. to był jeden chyba z najcięższych być może okresów w życiu. Ludzie zostali poddani nagle twardej, rynkowej, jak to się czasem mówi, terapii szokowej.
Ma Pan dużo racji, tylko Pan niestety, albo w moim odczuciu, potwierdza moją tezę i za chwilę postaram się to udowodnić. Faktycznie, mam rodzinę w Tarnowie, która wypisz, wymaluj, ma doświadczenie podobne jak Pan. Ale wróćmy na teren Nowego Sącza. W tamtym czasie, że tylko przypomnę, powstaje nie tylko Optimus, ale powstaje Fakro, powstaje Koral, powstaje Gołębiowski, Wiśniowski. Proszę Państwa, ile wspaniałych firm i my nie możemy w Sączu znaleźć pracowników. Największym problemem sądeczyzny jest znaleźć kogoś do pracy. I musimy płace windować w górę, dlatego że tyle pięknych firm powstaje. A czemu te firmy nie powstały w Tarnowie? To cały czas mi rodzina zadawała to pytanie. No a u nas nie ma nic. Mamy Muścice, mamy jakieś zbrojeniowe, mamy takie i siakie. A no proszę Państwa, Sądeczyzna jeszcze za czasów PRL-u była tak zwanym eksperymentem gospodarczym, gdzie pozwolono na dość dużą wolność i akurat zdarzył się starosta w tamtych czasach na Sądeczyźnie, a również większość innej władzy, że ona była przekonana do rynku i nie odmawiała zezwoleń na budowę. Proszę Państwa, jak chciałem wybudować halę Optimusa, można w to wierzyć albo nie, ale ja mogę to na dokumentach starych pokazać. Kupiłem ziemię, zrobiłem projekt, zaniosłem projekt do urzędu, za 2 tygodnie miałem zezwolenie na budowę. Potężnej, jak na tamte czasy, fabryki. Pamiętaj, jedyny problem było, że nie mogło mi miasto dostarczyć takiej ilości energii, jaką potrzebowałem, więc wymyślono, że dostanie pół Optimusa z jednego transformatora, a pół Optimusa z drugiego transformatora. I myśmy szybko zmienili dokumentację, że będzie zasilanie z 2 transformatorów i po 2 tygodniach miałem zezwolenie na budowę. I dlatego w Nowym Sączu, kiedy władze patrzyły na rynek i na gospodarkę rynkową z przychylnością i jej sprzyjały, czyli weszły duchem w nową rzeczywistość i proszę zobaczyć, nie tylko Optimus, ale cała masa dziś wspaniałych firm wywodzi się z Nowego Sącza. A nie ma takich firm w Tarnowie, dlatego że tamta władza wyrosła z wielkich, socjalistycznych, że tak wyrażę, firm i była przesiąknięta realnym socjalizmem. Jak to chciał coś tworzyć, no a po co? Niech zbierze 50 papierków i dopiero damy mu pozwolenie. Proszę Państwa, gdyby dokonano faktycznej transformacji, a nie tylko deklarowanej w wielu miejscach, mielibyśmy dziś zupełnie inny poziom życia, wolności, godności i tak dalej. Przez to, że myśmy nie dokonali pełnego przejścia, to znaczy warunki gospodarcze stworzono według reguł kapitalizmu. Natomiast cała albo większość infrastruktury politycznej i mentalności urzędników, którzy to tworzyli, pozostała w tamtym słusznie minionym ustroju. I dlatego zamiast pomagać tworzącej się nowej gospodarce, po prostu przeszkadzała. Mogę na to dać tyle przykładów, dlatego że nie wszyscy w Nowym Sączu przesiąkli nową rzeczywistością. Tak jak wszędzie, zostało jeszcze wiele starego i mogę opowiedzieć, co, mógłbym książkę napisać, co władza w tamtych czasach robiła, żeby zniszczyć taki dziwoląg jak Optimus, co by zniszczyć taki dziwoląg jak Fakro, czy inni koledzy. Wiem to z bezpośrednich ich relacji, dlatego to jest wiedza prawdziwa.
To skoro to brzmi tak dobrze, tak logicznie, tak spina się w jedną spójną całość, to dlaczego ciągle mamy ten żywy konflikt pracodawców z pracownikami?
Proszę Państwa, mamy żywy konflikt i znowu odpowiem na to pytanie moim doświadczeniem, które potwierdzi wyższość ustroju rynkowego. Kierowałem dużą grupą firm. Moim głównym celem było dać lepszy produkt na rynku. Jako w interesie moim i mojej firmy nie było innej drogi, jak zadowolony pracownik, który z siebie da wszystko, żeby być lepszym od konkurencji. Elementem sukcesu przedsiębiorcy w warunkach rynkowych jest zadowolony pracownik. Jeżeli dla przedsiębiorcy rynek jest głównym weryfikatorem, to drogą do osiągnięcia jest szczęśliwy pracownik i szczęśliwa rodzina. Bo on wtedy daje firmie całego siebie, bo rodzina jest zabezpieczona. I proszę Państwa, dotąd, dopóki był wolny rynek, również w moim Optimusie, dotąd pracownik był najważniejszy. Dlatego w Optimusie, ani w żadnej firmie z dużej grupy, proszę zobaczyć, ile osób zatrudnialiśmy, był okres, kiedy mieliśmy nagrodę drugiej firmy rynku podstawowego na giełdzie warszawskiej. Druga firma pod względem wielkości kapitalizacji, obrotów i tak dalej. Taki system mowy miernik. Czyli byliśmy naprawdę duży. U mnie nawet nie było nigdy pomysłu związków zawodowych. A dlaczego? Jakby się zapytano pierwszego lepszego pracownika, po co związki zawodowe, jak najlepszym związkiem zawodowym jest szef? W swoim interesie dba o nas. Ale proszę Państwa, to się zmieniło. Jeżeli władza, kontynuując proces przejścia od kapitalizmu do realnego socjalizmu, bo ten proces przejścia rozpoczął się bardzo szybko, on miał obraz w tym, że tworzono, co właśnie zauważył Jan Paweł II, coraz więcej regulacji, które powodowały, że głównym czynnikiem rozwoju i oceniającym firmy przestał być rynek, a czynnikiem sukcesu zaczęła być relacja z władzą, bo trzeba było mieć zezwolenie na to, dobrą interpretację prawa, a można było też wylobować jakąś ustawę korzystną dla mojej firmy poprzez różne znajomości, bo przestał się liczyć interes kraju, przestał się liczyć interes społeczeństwa, zaczęły się liczyć najprzeróżniejsze układy. Jeżeli teraz przedsiębiorca osiąga sukces nie poprzez bycie lepszym na rynku, tylko poprzez, że dostał zezwolenie albo wylobował ustawę, to proszę Państwa, najważniejszy dla niego przestaje być pracownik i przestaje dbać o niego, a najważniejsze zaczyna być relacja z władzą. Proszę Państwa, biznes zawsze dopasowuje się do warunków, jakie stworzy władza. To jest reguła na całym świecie. Jeżeli władza stworzy warunki do uczciwego biznesu, biznes będzie uczciwy. Jak władza stworzy warunki do korupcji, to biznes będzie korumpował, bo biznes dopasowuje się do warunków. Więc jeżeli teraz widzimy wiele zła, bardzo wiele zła, ja to też widzę, i próbujemy to zrzucić na biznes, to proszę Państwa, pamiętajmy, biznes zawsze dopasowuje się do warunków, jakie władza mu stworzyła. W każdej takiej sytuacji, oczywiście władza tego nie potrafi, trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć: moja wina. I teraz, jak widzę te kolejne decyzje, zwłaszcza coś, co mnie najbardziej boli właśnie, to niszczenie małych i średnich firm. To ja byłem w tym czasie, kiedy były wielkie państwowe giganty, wielkie, duże firmy, kiedy się zwalczało wszystko, co małe i prywatne i sprawne. I proszę zobaczyć, jak wiele już w mediach pokazuje się różnych artykułów, wypowiedzi, jaki niedobry jest biznes, jaki krwiożerczy, jak wyzyskuje, jak potrzeba go utemperować. Proszę Państwa, on już jest tak utemperowany, że jest dokładnie taki, jaki władza sobie życzy.
To na sam koniec zadam pytanie, które dostał kiedyś premier. Jak żyć w 2022 roku, skoro czeka nas tyle złego, tyle niedobrych rzeczy? to prawdopodobnie będzie postępować. Jak kierować swoim życiem, tak osobistym, jak i tym ekonomicznym?
Podzieliłbym to na dwie części. Pierwsza część odpowiedzi oddałbym Baderowi. On przewidział to, co się będzie działo i dał lekarstwo, jakie jeszcze do pewnego czasu społeczeństwo może zastosować. Tym lekarstwem, które społeczeństwo może zastosować, Bader wskazał jako uświadamianie, zwłaszcza młodego pokolenia, żeby zaczęło bardziej krytycznie patrzeć na rzeczywistość. Żeby zdobyło wiedzę nie tylko tą, która jest dostępna w tym głównym nurcie, żeby spróbowało wrócić do godności samodzielnego myślenia, niekształtowanego przez tych, którzy chcą narzucić na sposób myślenia. Jako taką jedyną, na przykład rzecz, która mi wczoraj przeczytałem i bardzo bym polecał, zanim damy się wciągnąć tą narrację, która w tej chwili przebija w całej rzeczywistości, przeczytajmy raport niemieckich lekarzy, który jest dostępny w internecie. Dokładnie jest to raport patologów niemieckich. A teraz wróćmy do spraw osobistych. Proszę Państwa, myślę, że tutaj potrafię coś wnieść dla wielu ludzi i dla wielu rodzin, dlatego że to moje życie, pomimo że jest bardzo ciekawe, bardzo dynamiczne, powiedziałbym piękne, obcuję w bardzo wiele trudnych sytuacji, wręcz beznadziejnych sytuacji. Proszę zobaczyć, kiedyś w mojej historii, jak to się mówi, wyleciałem z tego państwowego wielkiego przedsiębiorstwa, gdzie byłem zastępcą dyrektora, bez grosza znalazłem się na bruku. Także moje życie, bardzo znalazłem się, jak byłem gangsterem w więzieniu. Jaka krzywda. Kiedy system chciał, żebym się podzielił z nim zarobionymi pieniędzmi. A ja uważałem, że po zapłaceniu podatku jestem człowiekiem wolnym i to są moje środki. Proszę Państwa, tych trudnych momentów w życiu przeżyłem bardzo wiele. I powiem wprost. Spotkałem wielu ludzi, którzy takie samo lub podobne lub jeszcze cięższe doświadczenie mieli. I najczęściej nie byli to już ludzie, a wraki. A ja jakoś się trzymam. Dlaczego się trzymam? Dlatego, że dokonałem inwestycji. Dużej inwestycji. Kiedyś był to pewien proces. Od samego bycia małym chłopakiem w liceum, pamiętam, interesowało mnie, dla mnie intelektualne zagadnienie. Czy jestem przypadkowym produktem ewolucji, czy zostałem stworzony i życie dał mi Stwórca? Jako młody człowiek, jako człowiek w średnim wieku, starałem się na to pytanie odpowiedzieć. I ten czas, który ja poświęciłem, żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć, to jest inwestycja, bo to są setki godzin, to są tysiące godzin. Nie czytanie opracowań, bo opracowania to często jakaś ideologia. Czytanie źródła. Proszę sobie wyobrazić, że na początku pracy zawodowej jeszcze w tej państwowej firmie przeczytałem całe Pismo Święte. Potem czytałem dzieła najważniejszych świętych Kościoła katolickiego. Chciałem sobie odpowiedzieć na pytanie, to, które postawiłem przedtem. W moim przypadku kluczem zwrotnym było dotarcie do dzienniczka siostry Faustynej i mając już dużą podbudowę, ja mogłem to bardzo trudne dzieło przetrawić i zrozumieć. I dlatego po przeczytaniu tego dzienniczka ja z osoby szukającej przeszedłem w osobę pewną swoim intelektem, doszedłem do przekonania, do pewności, że nie jestem przypadkiem, tylko jestem godnym dzieckiem Bożym stworzonym przez Stwórcę. A jeżeli moim tatą jest Stwórca i On mnie kocha bezwarunkowo i bezgranicznie, to jeżeli tylko ja będę się starał jako tako iść wskazaną przez Niego drogą, to on się mną zaopiekuje. I proszę Państwa, tyle razy w życiu doświadczyłem tej opieki, tej cudownej opieki, która żadna nauka ani żadna fizyka nie potrafi wytłumaczyć, że potem powstaje świadomość tej miłości, świadomość tej opieki i świadomość tak silnego oparcia, że w najtrudniejszych czasach można iść bez ogromnego stresu, bez obawy, a z zaufaniem dla siebie i dla całej rodziny. I tego Państwu z całego serca życzę.
Dziękuję za rozmowę. W trakcie naszej wizyty u pana Romana Kluski chcieliśmy nagrać również krótką degustację, żeby urozmaicić materiał oraz najzwyczajniej pomóc firmie Prawdziwe Jedzenie. Nieoczekiwanie wyszła z tego osobna, luźniejsza rozmowa. Zdecydowaliśmy, że w tym materiale zaprezentujemy jej fragmenty, a całość udostępnimy jako odrębny film. Link w opisie. Przy okazji przypominamy o subskrybowaniu kanału Nam Zależy.
Z małą częścią sklepów współpracowałem przed pandemią. I jak żeśmy się zamkli prawie na rok, nie obsługując tych sklepów, nie ma z dnia na dzień, bośmy się przestraszyli, że skoro by zrobili mi kwarantannę, gdyby się coś mi w firmie zaplątało, kto by wydoił owce, kto by je nakarmił, one by po prostu zdechły. Jeżeli by mi się kwarantanna przytrafiła w mleczarni, kto by przetworzył mleko? Trzeba by po prostu wszystko wylewać. Więc żeśmy się tak przestraszyli na początku, żeśmy firmę odcięli od świata na prawie rok, no i straciliśmy naszą całą sieć sprzedaży, która no, obraziła się i to słusznie, no bo co to za partner, który nagle z dnia na dzień przerywa współpracę. No i teraz, kiedy żeśmy zobaczyli, że ten diabeł nie taki straszny i zechcieliśmy współpracować, no to niestety ta część była stracona, no ale coś za coś jest dzięki temu. Sery przepięknie dojrzały, bo tak to zawsze rynek nam wymiatał wszystko i miałem tylko sery młode. Dzięki temu, że tych serów się nazbierało, byśmy nie sprzedawali, dzisiaj mamy całą gamę serów i mogę pana poczęstować od sera młodego, który był zawsze u nas dostępny, do sera, który jak widać jest już serem, który bardzo długo pięknie dojrzewał. Powstały arcydzieła smakowe, to jest moje zdanie. Natomiast jedno jestem pewny, że tej jakości zdrowotnej, tak czystego procesu, tak zadbanego od początku, czyli od uprawy ziemi, poprzez produkcję pasz, poprzez karmienie owiec, poprzez samą produkcję mleka, nigdzie na świecie nie ma, dlatego że użyliśmy najlepszej na świecie dostępnej wiedzy, żeby zagwarantować maksymalną czystość, maksymalną naturalność, ale równocześnie pełną kontrolę bakteriologiczną procesu. Musi on się rozgrzać, połączyć ze śliną. I wtedy czuć tą delikatność. Żadnego obcego posmaku. Zapas no, delikatnego mleka, bardzo czystego. Dlatego, przepraszam, u nas, jeżeli jakakolwiek owca jest chora, jeżeli cokolwiek się zdarzyło, ona jest dojona, ale mleko jest wylewane. Tylko owca zdrowa, owca, która nigdy nie widziała antybiotyków, nie widziała hormonów, nie widziała GMO, dlatego sami uprawiamy, żeby nie mieć pasz zainfekowanych GMO. Tylko z takiego mleka powstaje ten ser.
Jeszcze bardziej intensywny smak.
A czuje pan kryształki?
Tak.
Chrupią?
Tak, od początku poczułem.
To są naturalne kryształki aminokwasów, które powstają, jeżeli proces jest perfekcyjnie prowadzony. Można też kryształki zrobić sztucznie. Dzisiaj sztuczne technologie w mleczarniach są posunięte bardzo daleko. To znaczy inaczej, powiem tak, takiego parku maszynowego w małej mleczarni nie ma nikt na świecie. To nie ma żadnego sensu ekonomicznego. Za sam kocioł z przyległościami trzeba było zapłacić milion euro. Zrobiony w Szwajcarii. Jak za sam system mycia, którego nikt na świecie nie był w stanie zrobić dla mnie. Robili Polacy, musieli pociąć potem stalinę rdzewną i wywieźć. Robili Francuzi to samo. Zrobili Niemcy to samo. Największy koncern serowarski, mleczarski na świecie. Alpa niemiecka. Ale ich przedstawiciel Polak mówił, dadzą radę. Wzięli Niemcy, wywieźli, pocięli wszystko i zrobili jeszcze raz i działa.